Jakiś czas temu byłam w Warszawie, bo przyjęłam zaproszenie marki Oto Dom do zostania jedną z ambasadorek ich akcji Szczęśliwy Dom. I to było, słuchajcie, wybitne wydarzenie, bo kolejna odsłona raportu badającego poziom szczęścia Polaków w ich miejscu zamieszkania. I ten raport jest dostępny na stronie Oto Dom, więc zachęcam was do sprawdzenia, gdzie wy się plasujecie na planszy zadowolenia ze swojego mieszkania, ale też marzeń, jaki dom byłby dla was idealny. I co mnie zaskoczyło, to, że pokolenie młodych dorosłych, czyli to, w którym ja jestem jedną nogą, bo drugą jestem w kategorii rodzin z dziećmi, że my, młodzi, jesteśmy mniej zadowoleni z tego, jak mieszkamy, niż pokolenie naszych dziadków, tak zwanych silversów. Zaskoczyło mnie to, bo myślałam, że wiecie, że tak możemy teraz dostosowywać przestrzenie do siebie i się urządzać, że myślałam, że to mega wpływa na nasz dobrostan, a okazało się, że oho, staruszkowie mają w życiu jednak większy luz i spokój, przynajmniej w kategoriach mieszkaniowych. Także zachęcam was do zerknięcia w ten oto domowy raport, bo jest tam sporo ciekawych wniosków i link zostawiam wam w opisie tego odcinka. Dziękuję marce Oto Dom za zaproszenie na oto domówkę i poczęstowanie mnie najpyszniejszym deserem czekoladowym w moim życiu. A was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzień dobry. Cieszę się, że się znów słyszymy. Witam was serdecznie w drugim sezonie podcastu Matka Matce, gdzie jak matka matkom i nie matkom, bo nawet osobom bezdzietnym, opowiadam, czym dla mnie jest macierzyństwo. I w tym sezonie, tak jak zapowiadałam, będę też co jakiś czas rozmawiać z gośćmi, z bliskimi rodzicami, ciociami, wujkami i babciami, którzy mogą rzucić nowe światło na rzeczy, które są dla mnie niedostępne. Na przykład ja nigdy nie byłam babcią, więc mogę być babcią, posłuchać od kogoś innego i wy też posłuchacie. Ale ten podcast nie jest w zasadzie o dzieciach, co część z was już stałych słuchaczy zdążyliście zauważyć. To jest podcast o tym, czym dla mnie, wychowywanej w latach 90. dziewczynce, jest bycie matką w rodzicielstwie bliskości. Ale też czym jest dla mnie moje własne dzieciństwo i jak wiele aspektów wychowania w latach 90. wpływa na to, jakim jestem człowiekiem oraz jakim jestem rodzicem. I to są nieustanne odkrycia, nieustanne łapanie się za rękę, łapanie tej małej Asi, która czasem wychodzi ze mnie, prosząc o uwagę i o akceptację. I to też podcast o tym, jak ma się dzieci w latach 2020, no, po pandemicznych, ale też przede wszystkim niestałych, takich szybko zmieniających się, także i przez kulturę terapeutyczną, i przez to, że część z nas, 30 i 40-latków, przerabia na terapiach swoje dzieciństwo i różne związane z nim emocje i wspomnienia, które niby były zupełnie niewinne i nie wyglądały kiedyś jak coś, co może rzutować na naszą dorosłość, a jednak się z nimi zmagamy. I to jest podcast o tym, jak nie powielać błędów pokolenia naszych rodziców i dziadków. I jak stać się rodzicem też dla samych siebie. Nie tylko dla dzieci w naszym otoczeniu. Bo to, co najbardziej obnażyło we mnie bycie matką, to jest fakt, że najpierw musiałam ogarnąć swój własny bajzel i zaopiekować się sama tym, czego kiedyś nie dostałam, albo czego dostałam za mało, co nadal siedzi we mnie jako jakaś niesprawiedliwość i odzywa się i tupie ze złości i przeszkadza mi w byciu mamą, taką, jaką zawsze chciałam być. Czyli obecną, zaangażowaną, słuchającą i kochającą bezwarunkowo. Nie szarpiącą za rękaw na placu zabaw, ani obrażającą się na swoje dziecko, bo nie chce włożyć butów. Czy to oznacza, że nigdy nie zdarza mi się wkurwić i podnieść głosu i zawsze się bawię z dzieckiem w te wszystkie kreatywne, tiktokowe Montessori zabawy i jestem matką idealną? No nie. Spokojnie nie jestem. A czym jest to rodzicielstwo bliskości, którym staram się kierować w swojej macierzyńskiej drodze? Ja wolę je nazywać rodzicielstwem obecności. Moim zdaniem to bardziej podkreśla to, o co w nim chodzi, czyli zakładając bycie blisko małego człowieka, podążanie za nim, słuchanie go, robienie wszystkiego, żeby się czuł zauważony i brany pod uwagę, ale przede wszystkim kochany za to, jaki jest, a nie za to, jakimi chcielibyśmy, żeby był. I to rodzicielstwo bliskości to jest też, słuchajcie, dla mnie chronienie dziecka przed rzeczami, na które nie musi być wyeksponowane, czyli jakimś słuchaniem o problemach i konfliktach dorosłych, przed ocenianiem innych i przed przemocą każdego rodzaju, nawet tym przemocowym napięciem, kiedy mama wstaje rano i wypakowując zmywarkę trzaska naczyniami wkurwiona, bo znów musi to robić sama. I kiedy mam ochotę sama tak trzasnąć, to przypominam sobie, jak wiele z nas musiało dorastać w atmosferze pretensji i takiej niezdrowej frustracji swoich rodziców i wtedy mnie zaczyna boleć brzuch na te wspomnienia i wolę przypominać sobie wtedy to zdanie, że słuchajcie, jesteśmy ludźmi, od których zależy czyjeś dzieciństwo, jakie ono będzie, jakie uczucie w brzuchu będą miały nasze dzieci, wspominając swój dom czy jego okolice. I od razu mówię dla nowych słuchaczy, rodzicielstwo bliskości wcale nie zakłada braku granic i wcale nie zakłada, że dziecko pozostawiamy samo sobie i spełniamy wszystkie jego prośby i się tam, wiecie, walimy z nim baję za bają albo podajemy mu do jedzenia tylko frytki z majonezem, bo się boimy jego reakcji i sprzeciwu, kiedy się dowie, że dzisiaj tylko jedną świnię mu opuścimy, a na obiad jest leczo, kurwa, z dynią. I nie ma w rodzicielstwie bliskości relacji opartej na strachu. Ani rodzica, ani dziecka. To po prostu styl wychowania, w którym traktujemy dziecko jak człowieka, który nie ma się nas bać i bać się naszego autorytetu, a nam po prostu ufać i odpowiadać szacunkiem za szacunek, który my mamy do niego. I to dawanie dziecku przestrzeni, że może nam zaufać, jak będzie miał jakiś problem, z czymś sobie nie poradzi albo zrobi coś, co nas może zezłościć, to nie dostanie kary, ani lania, ani krzyku, tylko rozmowę. I ta nasza miłość do niego nie zgaśnie i się nie zmniejszy, bo kochamy dzieci bezwarunkowo. Nawet jeśli zrobią coś, co nas wkurzy i mamy ochotę trzasnąć drzwiami i powiedzieć, że coś ci pokażę, to rodzicielstwo bliskości jest o tym, że w 90% przypadków tak nie zrobimy. A jak zrobimy, to będziemy umieli przeprosić swoje dziecko, bo dzieci często zasługują na nasze przeprosiny. I po tym wprowadzeniu do drugiego sezonu, bardzo się cieszę, że się znowu dzisiaj słyszymy i zaczniemy dziś odcinkiem solo, w którym opowiem wam o czymś dużym i ważnym, związanym z moimi zmianami życiowymi, które sprawiły, że dostałam od was bardzo, naprawdę bardzo wiele wiadomości. Kiedy poinformowaliśmy z moim byłym partnerem o naszym rozstaniu, to dostałam masę maili od tych z was, którzy zwierzali mi się z jakichś swoich trudności w relacjach i pisaliście, że macie małe dzieci i się boicie odejść, albo że czujecie, że jesteście w związkach z rozsądku, że to jest dla was trudne i czy mogę wam jakoś pomóc w podjęciu tej trudnej decyzji, czy odejść, czy zostać. I słuchajcie, to jest jak proszenie papieża o wyleczenie waszego dziecka modlitwą, jakby jego modlitwa miała być jakaś silniejsza niż modlitwa wszystkich innych ludzi. Jeżeli wierzycie w modlitwę oczywiście, bo to tylko metafora. Ale sama byłam w trakcie rozstania i dostawałam bardzo intymne wiadomości o problemach innych. I nie było to dla mnie jakieś mega łatwe, ale dało mi tę jedną myśl, że to ciągnięcie międzypokoleniowego sznura się nadal dzieje. Ja mówię o tym sznurze, który łączy pozostałe pokolenia. To przekonanie, że związek małżeński albo związek dwojga ludzi, nawet jeżeli jest, nie wiem, staje się niesatysfakcjonujący, to jest najważniejszą wartością, jaka istnieje. Nawet jeśli jest pełen przemocy psychicznej, fizycznej, albo pełen kłótni, albo po prostu tak jak w moim przypadku ktoś się orientuje, że zaczyna mieć po prostu inne cele, inną wizję przyszłości, inny styl życia niż ta druga bliska mu osoba i akceptuje fakt, że miłość nie polega na przeciąganiu kogoś na swoją stronę i, wiecie, ograniczaniu jego życia do takiej formy, jaką my mamy i jaką my sobie wyobrażamy, bo ludzie chcą przeżywać swoje życia po swojemu i zupełnie inaczej i mają do tego prawo i niektórzy chcą dzieci, a inni ich nie chcą i muszą się rozstać. Niektórzy chcą kilka lat sobie pomieszkać w Ameryce Południowej, bo to jest ich jakieś tam życiowe marzenie, a ich partnerzy nie chcą się nigdzie przeprowadzać, bo dla nich wartością jest na przykład stałość, którą mają. I to rozstawanie się ze sobą ma dla nas trudną definicję, w ogóle słowo rozwód, rozstanie są nacechowane emocjonalnie. I co to za definicje? I czy nasze dzieci mają takie same definicje różnych rzeczy jak my? To wrócę do tego później. A co chcę powiedzieć teraz, to to, że rozstanie, zwłaszcza osób, które mają z naszej perspektywy fajne relacje, jest dla nas nie tylko często szokujące, ale też smutne, bo słysząc słowa rozstanie, nie zakładamy, że ono może być z korzyścią dla obu stron. Że może być w ogóle, że rozstanie może być dobrym rozwiązaniem, jakimś przemyślanym. Że są pary i w ogóle całe układy rodzinne, którym rozstanie przynosi dużo dobrego i na przykład przynosi ulgę. Że zauważcie, że gdy słyszymy słowo rozstanie, to nawet rozstanie w przyjaźni i zrozumieniu budzi emocje nawet postronnych jakichś obserwatorów. A dlaczego nie możemy zrekonstruować w ogóle tej definicji rozstania? I tak myślałam, że pokolenia naszych pradziadków i dziadków, a nawet jeszcze wcześniejsze, no to wiązały się ze sobą z zupełnie innych pobudek niż nasze. Że kiedyś, wiecie, chodziło o przetrwanie gatunku. Nie będę wam robić teraz wykładu o tym, jaka była rola kobiet, a jaka mężczyzn w okresach zbieractwa. Albo starożytnej Grecji, później jaka w średniowieczu i tak dalej. No w skrócie powiem po naukowemu, no chujowa, no. Sytuacja była chujowa, ale przez wieki też stabilna. Że kobiety musiały się trzymać mężczyzn, bo tak był po prostu skonstruowany świat. Kobiety były uznawane za słabsze, muszące się zajmować domem, różnymi opiekuńczymi funkcjami. Mężczyźni sobie jeździli na wojny, a kobiety miały rodzić im dzieci, a później czekać na nich, a później znowu rodzić dzieci, bo przeżywalność noworodków i w ogóle medycyna przecież nie istniała wtedy. Kobiety były w domu, takie było założenie patriarchatu, z którym dziś walczymy, wysyłając mężczyzn na urlopy ojcowskie i wracając do pracy po okresie macierzyńskiego. Ale rola kobiet i matek jako po prostu siły roboczej pojawiła się dopiero w okresie II wojny światowej, bo się nagle okazało, że jak wszyscy mężczyźni są na wojnie, no to ktoś musi przecież prowadzić dokumentację, robić operacje, sprzedawać, produkować, dźwigać i tak dalej. I to wojna sprawiła, że kobiety zaczęły współtworzyć nie tylko po prostu dom i wiecie, to domowe ognisko, ale świat po prostu. Życie bez mężczyzny i wiecie, to było tak rzadkie, żeby kobiety odchodziły, albo w ogóle, żeby ludzie się decydowali na rozstania, bo to było przerażające i stygmatyzujące też, ciężkie. No, to jest ciężkie do dziś, a mamy 2023. Niebezprawny system ochrony zdrowia, ubezpieczenia, wiecie, żłobki, nianie, przedszkola leśna, kurwa. Więc to, że nasze babcie nie odchodziły i się trzymały w małżeństwach, nawet tych przepełnionych alkoholem, nawet patologicznych, bo nie umiały odejść, to nie była miłość. To był kontrakt o przetrwanie. A w tym kontrakcie były też dzieci, czyli pokolenie naszych dziadków, a później rodziców. I czasem, wiecie, te kontrakty trwają do dziś. A efekt tych kontraktów to po prostu widzimy, że zasuwa co tydzień na terapię DDA, DDD. Czytamy książki o dorosłych dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych, dorosłych dzieciach po traumach, dorosłych dzieciach niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Bo dla tamtych pokoleń bycie ze sobą, zostanie w relacji, nawet jeśli ta relacja krzywdziła wszystkich dookoła, w tym czyjeś dzieciństwo, było kluczowe i było bezpieczne. Ten kontrakt został podpisany, ten związek zawiązany, no więc do grobowej deski. No. I teraz słuchajcie, to jest oczywiście, no nie jest 100% związków, są relacje z pokolenia naszych dziadków, pradziadków i rodziców, które były wzorowe i szczęśliwe i są takie, o których powinniśmy też jak najszybciej zapomnieć. Ale te wszystkie lata spowodowały, że wynieśliśmy z domu przekonania. I o tych przekonaniach chciałam powiedzieć, że przekonania, tak jak się z kimś weźmie ślub, to już do końca życia, choćby było źle. Przekonania, że jak ktoś się z kimś rozstaje, to jest porażka. To jest zakała rodziny, wstyd, bo nie potrafił utrzymać związku. Coś musi na pewno z nim być nie tak. Przekonanie, że związek jest największą wartością. Tam chuj, że szczęśliwy czy nieszczęśliwy. To jest po prostu definicja sukcesu i powodzenia rodziny. Wysłać, wydać dziecko za mąż. I te życzenia tam, żebyś sobie kogoś znalazła. Wiecie, to kolejne przekonanie, jakie mamy w sobie i też z tamtych lat, i to chyba też może przez popkulturę, że rozstania zawsze oznaczają tragedię. Zawsze. To jest tragedia dla dziecka, bo będzie na dwa domy albo bez jednego z rodziców. To mu na pewno zrujnuje całe dzieciństwo, bo tata będzie co drugi weekend. Jakbyśmy w ogóle zapominali, ile rodzin funkcjonuje tak, że ten tata jest, ale tak jakby go nie było, no bo wraca na przykład jak dziecko już śpi i też ma dla niego czas tylko w weekendy. Albo kiedy jeden rodzic na przykład emigruje, bo musi. I też fizycznie go przy dziecku większość czasu nie ma. I wtedy nikt nie mówi, że o Jezu, nie rób tego, no przecież to jest tragedia dla dziecka się wychowywać bez ojca. No jak to tam? Przecież zniszczycie mu dzieciństwo. I te przekonania, wiecie, że rozstanie rodziców jest największą tragedią dla dorastającego dziecka, są mega szkodliwe. Nie tylko dla tych dzieci, ale też dla dorosłych, którzy nie powinni się poświęcać, martyrologicznie się kłaść na ziemi i korzyć, bo nie są ze sobą szczęśliwi, a muszą się poświęcić dla dziecka. I rozmawiałam z wieloma znajomymi, swoimi, nie swoimi, przeczytałam dziesiątki komentarzy w internecie i przegadałam też setki minut na terapii swojej o tym, że poświęcenie dla dziecka, a w szczególności poświęcenie z kategorii zostaje w nieszczęśliwym albo niesatysfakcjonującym związku dla ciebie dziecko, jest jednym z największych obciążeń, jakie możemy dać dzieciom na plecy w dzieciństwie. I wiele z moich znajomych, wiele osób, które wypowiadały się już w internecie pod wątkami właśnie o dorastaniu w domach, w których czuli, już będąc dziećmi, że ten poziom napięcia w ich domach, kłótnie rodziców albo obserwowanie, że rodzice w ogóle nie żyją razem, tylko gdzieś tam obok siebie w jednym mieszkaniu, zupełnie osobno, to dawało im poczucie i taką wręcz pewność po prostu, że lepiej by było dla nich jako dzieci, a teraz już jako dorosłych, wchodzących w związki romantyczne, żeby ich rodzice się dawno temu rozstali. I mało tego, są ludzie, którzy modlili się będąc nastolatkami, żeby ich rodzice się rozwiedli, żeby nie musieli obserwować ich pokłóconych, napiętych, wchodzących w rolę rodziców dla dzieci. To jest mega duży temat. I ja wyciągnęłam z niego jedno przemyślenie. Co jeśli ta wymówka, czyli to zdanie, że zostańmy razem dla dzieci, jest po prostu umyciem sobie tymi dziećmi rąk, zamiast podjąć trudną, skomplikowaną organizacyjnie i też bardzo bolesną, odważną decyzję o rozstaniu. Co jeżeli to jest, wiecie, taka może szorstka, może niewygodna, ale jakaś tam jednak poduszka? Co jeżeli to te dzieci stają się dla takich dorosłych czasem ochroną przed podjęciem trudnej decyzji albo przynajmniej odłożeniem jej w czasie, dopóki tam, nie wiem, dziecko nie dorośnie albo się nie wyprowadzi z domu. Drugi aspekt oczywiście to są przyczyny finansowe i przyczyny finansowe są, kurwa, jednymi z najbardziej kluczowych. No niestety, Kobiety zazwyczaj zarabiają mniej od mężczyzn, tak mówią statystyki, nie mają poduszek finansowych, bo Polska, a głównie o niej jest ten podcast jednak, nie wspiera kobiet i ich powrotów na rynek pracy. Kobiety nie są w stanie się utrzymać z jednej pensji na poziomie, który byłby dla nich i dla dzieci bezpieczny i dawał w ogóle poczucie bezpieczeństwa takiego przetrwania. I dzielenie opieki między oboje rodziców no, staje się coraz bardziej popularne, ale nadal ten komfort życia finansowy spada. No, i nadal trzeba opłacać mieszkanie samemu już, a nie w dwie osoby. Zobaczcie, ile kobiet wychowuje dzieci po rozstaniach bez wsparcia mężczyzn. I są też sytuacje odwrotne, ale jest ich mniej. Więc no, nie dziwię się, że tak wiele par tkwi w tym martwym punkcie, że no, to jest przerażające, bo jest niewiadome. Dlatego nigdy w życiu nie mogłabym odpisać na wiadomości z pytaniem, co robić, zostać czy odejść. Nigdy w życiu nie chciałabym doradzać komuś w takiej kwestii, zwłaszcza, że moje własne rozstanie mnie kosztowało też dużo przemyśleń. Bo o ile może nie miałabym pewnie wahań, gdybym była w sytuacji, gdzie czułabym się w relacji źle, byśmy się kłócili, byłaby jakaś niechęć i tak dalej. A miałam to szczęście, że po prostu zaczęłam wyobrażać sobie swoją przyszłość inaczej niż mój partner. No i zaczęły nas interesować różne rzeczy, po prostu przestaliśmy do siebie pasować. I tak się dzieje w związkach na przykład, w których się poznają ludzie, jak mają 20 lat, a później mając 30 czy 40, dociera się do momentu, w którym po prostu jesteśmy innymi ludźmi i być może w tym momencie życia potrzebujemy innego partnerstwa. Albo przerobimy sobie w głowie to, że na przykład wolimy być sami, bo czujemy się w końcu do tego dorośli. Czujemy się ze sobą bezpiecznie. Już nie jesteśmy dzieckiem, które potrzebuje czyjejś miłości, tej z zewnątrz, ale jednocześnie też, wiecie, bardzo warunkowej. I to nie jest tak, że decyzję o rozstaniu się podejmuje w weekend przy kawie albo po jakiejś kłótni. I to trwa miesiące, a czasem trwa lata. I zwłaszcza, gdy w tej relacji jest jeszcze dziecko. To nie są łatwe decyzje, bo się dochodzi do nich naprawdę przez długi czas. Przez te również przekonania, które mamy w głowie, o których mówiłam wcześniej. I ja właśnie tak długo podejmowałam te decyzje. I ona nie była ani spontaniczna, była przedyskutowywana wiele razy. I ten temat po prostu wraca. Nabiera się do niego gotowości, próbuje się przecież zmian różnych podejścia, rozmawia się, rozważa, co będzie najlepsze dla dziecka i tak dalej. I przerwanie tych schematów międzypokoleniowych, kiedy rodzice właśnie ci mówią, że zniszczysz dziecku życie, a my wiemy, że zniszczeniem dziecku życia i tego wzorca, jaki związek powinien wyglądać na przyszłość dla niego, to będzie zostanie w naszym związku, który nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, żeby nasze dziecko jaki wzór miało. W związku, który nie wygląda jak relacja romantyczna na przykład, albo jakakolwiek relacja, bo tutaj przypadki są różne. I to przerwanie schematu, który obserwowaliśmy u swoich dziadków i kobiet, które nie odchodziły, mimo alkoholizmu, mimo przemocy albo zaniedbań emocjonalnych swoich partnerów. Później kolejne pokolenia naszych rodziców, a my możemy być tym pokoleniem, które ma siłę i środki i pewność, że chce to przerwać. I być może pokazać swoim dzieciom, że słuchaj, jeśli ktoś cię krzywdzi, możesz odejść. Jeśli cię ktoś wykorzysta, musisz odejść. Ale nawet jeśli wszystko jest dobrze, nawet jeśli się kogoś kocha, ale ma się inną wizję tego, jak chcesz, żeby wyglądała twoja przyszłość, to możesz odejść, bo miłość nie załatwia wszystkiego. Nie musisz budować relacji, żeby przetrwać. Nie musisz opierać swojego szczęścia swojego w ogóle całego o to, że z kimś jesteś. I to chciałabym, żeby moja córka wyciągnęła z mojego rozstania. Że będzie mogła widzieć nas szczęśliwych w nowych relacjach, wiedząc, że ślub czy kredyt czy posiadanie dziecka nie jest finalnym połączeniem dwójki ludzi. Że kontrakt między ludźmi może wygasać, no bo jedna osoba może po prostu drugą przestać kochać i się mogą rozstać. Nie więzić siebie wzajemnie w imię dziecka albo po prostu ze strachu. Można się rozstać i można się dalej lubić. Po prostu tak się dzieje w dorosłości. I chciałabym swoim rozstaniem przerwać to przekonanie, z którym ja szłam przez życie sama, że rozstania są zawsze czymś smutnym, koszmarnym i są tragedią dla dziecka. I wiecie, na pewno zdarzają się miłości aż po grób, ale małżeństwo i w ogóle ślubowanie bycia z kimś, dopóki śmierć nas nie rozłączy, no to zostało wymyślone w czasach, w których średnia życia ludzi wynosiła 20 parę lat i to nie sztuka była być z tą samą osobą przez tak wiele lat, 20 parę. A teraz, kiedy dożywamy 80, naprawdę na palcach jednej ręki mogłabym policzyć moich znajomych, którzy wciąż po ślubowaniu komuś swojej miłości na tym ślubnym kobiercu, kiedy mija od ich ślubów lat 10, 20, a przed nimi jeszcze 40 lat życia, serio mało jest takich, którzy entuzjastycznie i ze spokojem podchodzą do życia z tą jedną osobą 40 kolejnych lat. Bo przez te 10 czy 20 na przykład zdążyli się zmienić. I dla mnie ślub jest czymś absolutnie pięknym. Ja nie mówię, że nie i nie jestem przeciwniczką ślubów i totalnie nie. Ja siebie bardzo widzę w białej sukni. Ale dla mnie ślub nie jest kontraktem od teraz aż po grób. Że już mamy pewność, to już jest niezmienne, nikt nie może odejść, jesteśmy sobie przyklepani na dobre i na złe. Ślub jest dla mnie celebracją miłości, która jest tu i teraz. Tu i teraz cię wybieram. I tu i teraz jesteś dla mnie tak dobrą osobą, że chcę to wyznać przed tymi wszystkimi ludźmi, czy tam przed księdzem czy przed Bogiem, jeśli ktoś jest wierzący. Ale ja nie chcę czuć, że to jest na zawsze. Bo być może nie jest. I dlatego uważam, że fajniejsze od ślubu w takim starym podejściu do ślubów jest po prostu przyrzekanie sobie fajnych rzeczy w otoczeniu bliskich, w ładnych okolicznościach, ale bez wrzucania komuś na plecy obowiązku, że dopóki śmierć nas nie rozłączy, się masz o mnie troszczyć. Ale gdzie tu są dzieci? No bo przecież to jest podcast Matka Matce. No więc jak matka matce chcę powiedzieć, a to powiedziała mi psycholożka dziecięca, u której byliśmy, kiedy podjęliśmy decyzję o rozstaniu, a Helena jeszcze nie wiedziała. I szukaliśmy takiej mądrej drogi, nie? W jaki sposób jej to powiedzieć, jak przez to ją jak najmniej boleśnie przeprowadzić. I co powiedziała ta psycholożka? Wasza córka ma mniej niż 3 lata. I to jest moment w jej życiu, w którym budujecie słownik, budujecie jej w ogóle definicję rzeczy. I dzięki temu ona się codziennie uczy od was, jak smakuje ananas, czym jest pogrzeb, czym jest świętowanie Sylwestra, a co się je na przykład na deser, a co się je na śniadanie. Ona nie wie, co to znaczy rozstanie. To jest dla niej jak słowo z obcego języka. Jeżeli powiecie jej, że rozstanie to jest festiwal muzyczny, no to ona to przyjmie jako swoją definicję. Czyli jeżeli powiecie, że rozstanie to jest koniec świata, stres, kłótnie, trzaskanie drzwiami, płaczące rodzice, bezsenność, jakieś sądy, dziadkowie, którzy się martwią, to ona faktycznie tak będzie widziała te definicje rozstania. Bo to jest ta definicja, którą będzie obserwować. I to jest też ta definicja, którą my znamy jako dorośli, obserwując to, jak rozstania potrafią wyglądać. Słuchając zasmuconych głosów naszych własnych rodziców, kiedy ich informujemy o planowanym rozwodzie. Ale my nie musimy tej definicji przekazywać naszym dzieciom, bo one są małe. To w ogóle nie musi być nasza definicja. Możemy rozstawać się w pokoju, bo tam się rozeszły życiowe drogi. Możemy rozstawać się po chamsku, pisząc sobie wkurwione SMS-y i się kłócąc, kiedy dzieci nie ma w domu. Ale one nie muszą o tym wiedzieć. Możemy sami stworzyć definicję rozstania i przekazać ją naszemu dziecku bez jakiejś emocjonalnej otoczki i tak, jak nam doradzono. Czyli przedstawić po prostu sprawę tak, że dorośli ludzie czasem przestają się kochać. I to jest szczególny rodzaj miłości, zupełnie inna niż ta rodziców do dziecka, bo rodzice nigdy nie przestają kochać swoich dzieci. Ale my dorośli przestaliśmy chcieć już ze sobą być. I teraz będziemy mieszkać osobno, będziesz mieć 2 domki, dom mamy i dom taty. I w obu domkach będzie super i będziemy się odwiedzać, będziemy do siebie dzwonić, możemy się umawiać na lody czy na gofry, możemy nadal świętować twoje urodziny wspólnie. I tak robimy. Ale samo podjęcie decyzji o rozstaniu, a poinformowanie o tym dziecka, to są 2 różne rzeczy i dzieją się w zupełnie różnych momentach. I ta rozmowa z psycholożką, która się specjalizuje w rozstaniach, a której danych nie będę tu podawać, bo sobie możecie znaleźć w internecie dokładnie tak samo, jak ja sobie znalazłam. Ona przede wszystkim, gdy się z nią dzwoniliśmy, powiedziała, że pracuje 20 lat i przez 20 lat nie widziała pary siedzącej koło siebie i rozmawiającej o rozstaniu w takiej zgodzie. Więc zaznaczam to, że zdaję sobie sprawę z faktu, że ja mówię o mega rzadkiej sytuacji i że rozstania to nie jest podanie sobie ręki i tam nie ma żadnych emocji i można sobie razem jeździć na wakacje. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu rozstania zdarzają się rzadko. Ale powiem, jak ogarnęliśmy poinformowanie Heleny i gładkie takie przeprowadzenie jej przez ten proces, bo to może pomóc wam, niezależnie od tego, czy wasze rozstanie jest miłe czy traumatyczne i związane z sądami i tam innymi nieprzyjemnościami. Więc przede wszystkim Helena nie miała pojęcia, że się rozstaliśmy. My jej nie powiedzieliśmy o tym przez 3 miesiące i nadal spędzaliśmy ze sobą czas, bo mieliśmy do tego warunki, bo się nie pokłóciliśmy. Czy było na początku trudno? Było. Ale spędzaliśmy ze sobą czas, robiliśmy razem rzeczy, mieszkaliśmy ze sobą, ale staraliśmy się oczywiście ten czas spędzony we dwoje, w trójkę, limitować. I akurat wypadały wakacje, więc to a to ja pojechałam na tydzień do Polski odpocząć, a to dziadkowie do niej przyjechali, a to Amadeusz wyjechał, a to znowu ja, a to była w Polsce na tydzień, więc miała sporo atrakcji i nawet w ogóle nie zauważyła, że spędzamy dużo czasu już osobno. To był bardzo powolny proces, bardzo powolny. Ten oswajanie jej ze spędzaniem czasu osobno z każdym z nas, po kilka dni na początek, aż do tygodnia. I ten proces trwał prawie 3 miesiące. I Helena uczyła się ogarniać tęsknotę, ale w taki sposób przygotowawczy. Czyli była tydzień w Polsce i dzwoniła do taty, ja byłam tydzień w Polsce, to dzwoniła do mnie. Czy to znaczy, że tej tęsknoty nie było? No i z naszej strony, i z jej strony, no oczywiście, że była. Ale dzwoniliśmy do siebie, bo nigdy w życiu nie chcieliśmy jej limitować kontaktu. I to było nasze założenie od pierwszej rozmowy i jest też coś, to było z tym, z czym szliśmy do psycholożki, mówiąc, że jesteśmy bardzo otwarci pomagać sobie też w ciągu tygodnia, jeżeli któremuś z nas coś tam wypadnie, albo Helena będzie chora, a Amadeusz nie będzie mógł, nie wiem, nie będzie mógł iść danego dnia, nie iść do pracy, no to ja wtedy przejmę opiekę. No to uznajemy, że to jest nasze wspólne dziecko i nie liczymy dni, wyliczając sobie, że u mnie była 5, a u ciebie 4, więc teraz mam w dupie, jak sobie tam zorganizujesz pracę, a ja mam dzień wolny. No nie. I od razu rozmawiając z tą psycholożką, wiedzieliśmy, że każdy z nas na maksa, jak tylko się da, chce zminimalizować wpływ naszej decyzji na Helenę, bo wiedzieliśmy, że to jest nasza decyzja. Stąd właśnie wspólne spędzanie czasu, już nawet po rozstaniu, co chwila mi nie było łatwe i my mieszkaliśmy jeszcze przecież ze sobą prawie 3 miesiące po rozstaniu, bo na rynku nie było wolnych mieszkań. Stąd moje szukanie mieszkania i urządzanie go oraz sprzątanie, przewożenie rzeczy i tak dalej, robiliśmy to w taki sposób, żeby Helena tego nie widziała. Żeby nie widziała znikających z szaf rzeczy, żeby nie widziała tego procesu. I to jest to, co doradziła nam psycholożka, czyli żeby poinformować dziecko o rozstaniu dopiero wtedy, kiedy nowe mieszkanie już jest gotowe. Jak jest nowy pokój dziecka, można mu dać konkrety w tym samym momencie. My zrobiliśmy tak, że urządziliśmy to Helenie w ramach takiej niespodzianki. Powiedzieliśmy jej któregoś dnia, że odbierzemy ją z przedszkola jakoś tam wcześniej, w połowie dnia i że zabierzemy ją w fajne miejsce. No i kiedy odwieźliśmy ją rano do żłobka, to w sekundę do mieszkania od razu wbiła ekipa remontowa, jak w telewizji. Zaczęli wynosić meble, jakiś kurwa nowy dom, czy tam wielkie metamorfozy wnętrz, czy coś. Ja zaczęłam pakować rzeczy w wory i walizy, wozić je autem i to wszystko się, słuchajcie, odbyło w 4 godziny, żeby Helena nie widziała. Więc zastosowaliśmy się do tej porady, że dziecko ma nie widzieć przeprowadzki rodzica, tego zniknięcia z przestrzeni. Podzieliliśmy się ubrankami, podzieliliśmy się zabawkami, ja kupiłam jakieś wyposażenie jej pokoju gdzieś tam w Graciaku, dokupiłam kilka nowych zabawek, nowych książek, żeby też miała coś wyjątkowego w nowym domu. I skończyliśmy, nie nazywaliśmy tego nowym domem, bo to nie jest nowy dom, to jest drugi dom. Tu się nic nie zmienia. Jej stary dom pozostaje starym domem i po prostu doszedł nowy. Więc kiedy już tam skończyliśmy ustawiać te meble wszystkie w tym drugim mieszkaniu, chyba z pół godziny przed ustaloną godziną odbioru Heleny ze żłobka, to po tym jak weszła do tego mieszkania, to wołała: nowy domek, nowy domek! I w ogóle była mega zachwycona łóżkiem piętrowym, które ma w pokoju, bo akurat takie mieszkanie mi się udało wynająć. I była zachwycona, że może jeździć rowerem po mieszkaniu, że ma część mebli, które zna, część nowych, że są nowe zabawki i stare zabawki i tak dalej. Że kiedy powiedzieliśmy jej, że będziemy mieszkać teraz osobno i że teraz przez 6 dni będzie tutaj w nowym domku, w tym drugim domku, to była po pierwsze przygotowana, bo już umiała spędzać ten czas osobno. Tak jak już mówiłam, przyzwyczailiśmy ją do tego stopniowo. A po drugie była bezpieczna, że wie, gdzie dostanie, na jak długo, z kim, no i podekscytowana, bo to nowe miejsce. I samo poinformowanie jej o rozstaniu, o tym, że rodzice już nie są ze sobą, bo się nie kochają czy coś tam, chociaż nawet nie mówiliśmy jej tego, po prostu powiedzieliśmy, że będziemy osobno mieszkać, bo ona ma dopiero 3 lata. To nie zrobiło na niej za bardzo wrażenia. Dla niej najważniejsze było, że ma nowy pokój, zajebiste zabawki. Pamiętajcie, że to jest tylko 3-latka, więc widzi nas spędzających czas razem. Na przykład teraz w weekend były jej urodziny, byliśmy oboje i szykowaliśmy imprezę razem i razem byliśmy z gośćmi, więc w tym tygodniu byliśmy też w trójkę na pizzy. Dziś wieczorem byłam na koncercie, więc Amadeusz wpadł do domu położyć Helenę i spać. I wiecie, dla niej nie za dużo się de facto zmieniło. I nie znaczy, że to nie jest dla niej trudne. Bo nie będę wam mydlić oczu i udawać, że jest idealnie i Helena nie tęskni za tatą, kiedy jest u mnie, albo nie tęskni za mamą, kiedy jest w drugim domu. Bo płacze i przeżywa to. To nie jest mega luksusowa sytuacja, tylko że my wtedy przy niej jesteśmy. Chociaż zaraz, może później jeszcze wrócę do tego, w jaki sposób my ją komfortujemy i w jaki sposób też nam doradziła psycholożka, jakich słów używać. I jest tak, że się zdarza płacz, jakiś taki mały, nie wiem, uderzenie się w palec skutkuje tym, że ona płacze. I jak jeszcze jej się dodatkowo przypomni, bo ma jakiś tam smutek w sobie, no to mówi, że płacze, bo tęskni na przykład za tatą. I to jest trudne. Dla nas też. I trzeba sobie dobrze z psychologiem to przegadać w ogóle, co mówić w takich momentach, w różnych momentach. Mieć spójne wersje co do tego, każdy z rodziców, żeby miał wyćwiczone. Co się mówi, jak dziecko pyta, a czemu się rozstaliście, a czy jeszcze wrócicie do siebie, a czy wy się przestaliście kochać, a co jeśli mnie przestaniecie kochać też, a co jak mama albo tata nie wróci i tak dalej. To wszystko zależy od wieku dziecka. I Helena zadaje tylko pytanie, a po co i dlaczego, więc to jest jeszcze mega proste, ale chyba każdy powinien sobie przegadać wiek dziecka i to, jak dzieci też w różnym wieku przeprowadzać przez rozstania i przegadać z psychologiem, bo dzieci też są różne. No, u nas dużym atutem było to, że Helena już miała przećwiczone, że mnie nie ma na przykład 4-5 dni, jest z tatą. Dużym ułatwieniem było to, że mamy fajne stosunki i że możemy razem spędzać czas, ale czy to oznacza, że nie zdarzyło nam się na siebie wkurwić i się nie pokłóciliśmy ani razu przy dziecku po rozstaniu? No oczywiście, że nie. No. Zdarzyło się raz, no ale no, nie jesteśmy jakimiś ludźmi zbudowanymi z waty cukrowej i mimo przyjacielskiego rozstania każdy z nas też musiało przestawić się na ten nowy tryb, przeżyć rozżałobę po jakiejś relacji, radzić sobie z tęsknotą za dzieckiem, za takim pełnym domem, ale to już dotyczy dorosłych, a nie dzieci. chciałam tutaj teraz mówić o tym, jak usprawniliśmy tę transformację Helenie. I wiecie, zaczyna się dopiero drugi miesiąc układania tej codzienności. Nie mamy sztywnego podziału dni, jesteśmy w codziennym kontakcie, możemy sobie nawzajem się wyżygać, jak mamy jakieś rodzicielskie trudności, bo coś jest trudniejszego z Heleną w danym momencie, więc nasza córka ma dopiero 3 lata i w przyszłości na pewno przyjdą nowe pytania i nowe wyzwania związane z tym wiekiem. I coś, co mnie uspokaja, to jest fakt, że od wczesnego dzieciństwa oswajaliśmy Helenę z tym, że istnieje w ogóle wiele różnych typów rodzin. Jest taka książka, wrzucę wam tytuł w opisie, Wszystko o rodzinach. I tam są pokazane i rodziny niepełne, i rodziny biologiczne, i rodziny zastępcze, rodziny z rodzicami tej samej płci, rodziny po stracie, mieszkające na łodziach, w blokach, na wsiach, rodziny wędrujące albo rodziny uciekające przed wojną. Mega zajebista książka, bardzo prosta, z prostymi ilustracjami. I to, że na Islandii naprawdę rodziny patchworkowe i pary jednopłciowe, czy jeszcze różne inne, nie są niczym wyjątkowym. Helena wie, że u niej dzieci inne w przedszkolu również mają różne domy. Jest to świetna książka, bardzo polecam. Czy rozstania są proste? Czy rozstanie w pokoju, nawet przyjacielskie, jest proste? No, ja nigdy nie przypuszczałabym, że będę mieć dziecko w rodzinie, która nie jest razem. Bo moim wielkim... Ale tak samo wiecie, no, ja też nie przypuszczałam, że wyemigruję na przykład, nie? Albo że będę miała w życiu podcast. To są takie rzeczy, których nigdy w życiu nie pisałabym w swoim scenariuszu. I no, nie wyobrażałam sobie tego wcześniej, bo moim wielkim życiowym marzeniem kiedyś, takim właśnie też przekonaniowym, było życie w tym modelu, wiecie, że jestem może żoną, mieszkamy wszyscy razem, mamy jakąś tam szczęśliwą rodzinę, która kocha spędzać czas razem i przeżywa różne przygody i tam wieczorem sobie układamy wspólnie puzzle albo oglądamy kreskówki przy kominku i później, słuchajcie, gasną światła i kamerzyści wychodzą. Bo już teraz wiem, że rodziny nie wyglądają jak w reklamach czekolady. Rodziny się składają z żywych ludzi. W ogóle sama rodzina jest żywym organizmem, a o każdy żywy organizm należy dbać i doglądać go i robić mu bilansę. I kiedy się ma dzieci, to czasem ciężko znaleźć na to przestrzeń. Zwłaszcza jeśli sami jeszcze ciśniemy na terapii swoje dzieciństwo i zaczynają na nim wychodzić różne tematy, które nie ułatwiają nam wcale w wieczornej, wiecie, motywacji do grania kurwa w domino. Życie jest życiem, no. To nie jest Instagram. To nie są piosenki na dzień mamy i taty o szczęśliwych rodzinach, które się nigdy nie kłócą i tylko sobie spijają z dzióbków. Szczęśliwie moja córka nie trafiła na rodziców, którzy się kłócili, no bo tuż po tym, gdy się urodziła, to poszliśmy jako odpowiedzialni rodzice na terapię par, żeby popracować nad rzeczami, które powodowały jakieś tam spięcia. Ale jednocześnie no, były też, wiecie, na jakąś kwestią nieporozumienia czy komunikacji po prostu. I na terapii par się nauczyliśmy rozmawiać ze sobą w taki sposób, żeby te kłótnie nie były kłótniami, tylko rozmowami. I to też na pewno przy rozstaniu nam bardzo pomogło. I każdy z nas ma teraz dobre życie. Staramy się, żeby Helena również jak najmniej odczuwała te zmiany. Reagujemy na każdy jej kryzys. I jak mówi, tęsknię za tatą moim, tata ważny mi, to staram się zauważać jej uczucia, brać je pod uwagę i rzucić na nie światło. I nie mówię, no dobrze, no ale tata za 2 dni będzie. Albo no nie mówię jej, o chodź, chcesz na lody? Chodź, pojedziemy na lody. Żeby zniwelować jej dyskomfort i tym samym ten mój dyskomfort, który się we mnie pojawia, bo oczywiście nie chcę patrzeć na swoje dziecko, kiedy cierpi. Więc zamiast tego mówię jej, słyszę, że ci ciężko, Helena. To jest faktycznie nowa sytuacja i też wystrzegam się mówić, to jest trudna sytuacja, bo wtedy dziecko od razu dostaje sygnał, o kurwa, coś jest przejebane, no mogę się martwić w takim razie. Więc to jest jakoś komunikat nakręcający, przynajmniej to, co mi powiedziała ta psycholożka. Więc mówię, że to jest faktycznie nowa sytuacja. I dlatego tatę, za tatą tęsknisz, że po prostu kochasz tatę. No. Tęsknota nam daje ważne informacje, bo nigdy nie wiemy, kto jest dla nas bliski, a kto jest daleki. Tęsknisz czasami za, nie wiem, chrołim z przedszkola? Nie? No właśnie. A za Anną Maren? No też nie tęsknisz. Czyli ci, za którymi tęsknimy, to są bliscy nam ludzie i to miłość sprawia, że za nimi tęsknimy. I ona jak rozumie, że to, co czuje i czy ten smutek, czy to takie poddenerwowanie związane z tym, że kogoś przy niej nie ma i jest, ma nazwę i nazywa się tęsknotą i kiedy mówię jej, że ja też tęsknię za nią, jak jej nie ma i że też czasami tęsknię za kimś tam, to też sprawia jej komfort, bo wie, że to nie jest obce zupełnie. Kategoryzuje sobie, wrzuca sobie po prostu do szufladki w głowie to uczucie jako omarkowane, no, podpisane jako uczucie tęsknoty. I wiecie, nie mówię jej tak, to trudna sytuacja, jesteś dzielna, świetnie dajesz radę, bo nie chcę jej premiować za wytrzymywanie jakiegoś dyskomfortu albo cierpienia. Chcę być przy niej wtedy, kiedy jest jej źle, no i kiedy ma trudności i chcę, żeby czuła, że jest, ją słyszę i nie umniejszam tym uczuciom. I to samo robi Amadeusz. Tym jest właśnie dla mnie i dla nas rodzicielstwo obecności. To trwanie, kiedy rzeczy się robią trudne i kiedy dziecko potrzebuje naszych ramion, żeby dźwignąć coś, co je przerasta. Bo ma tylko 3 lata, albo ma tylko 7 lat. I niestety rozstanie to jest przejebanie ciężka rzecz, bo czeka nas w nim i dźwiganie swoich trudności dorosłych z podziałem majątku, z podziałem hajsu, kredytu, czy co tam mamy, dźwiganie swoich uczuć związanych z przekonaniem o porażce, dźwiganie rozczarowania bliskich i rodziców swoich czasami, albo czasem całego internetu, oraz dźwiganie emocji dziecka, bycie tym kontenerkiem na te emocje. Nie przysłanianie ich lodami, bajkami, atrakcjami, tylko ukłótnięcie przy tym małym dziecku, tak jak przy nas mało kto siadał i to tulenie, tak jak nas mało kto tulił. To moment na zauważenie w tym małym człowieku nas samych i naszych niezaopiekowanych smutków. I to zbliżenie jest mega ważne i ono jest bardzo budujące. Następny odcinek będzie rozmową z mega mądrą matką, która o tych właśnie niezaopiekowanych dzieciach w nas opowie. A dziś zostawiam was z dużym, ciężkim odcinkiem z przytupem na samo otwarcie drugiej serii. Z ciężkim odcinkiem, który na pewno w części z was wywoła smutek. Pewnie u części z was refleksja, a w części ulgę, że te wszystkie uczucia związane z rozstaniem są normalne. Ale to my piszemy definicję rozstań i rozwodów w głowach naszych dzieci. Więc napiszmy własną, no, dopasowaną do 2023 roku, bez patrzenia na to, co mówi o rozstaniach popkultura, nasi rodzice, znajomi i internet. No, tego nam życzę. Także słyszymy się za tydzień o 5:20. Pa!